Ilekroć, a dużo jeżdżę po świecie i przemawiam do rodaków, chcę recytować fragmenty mojej prozy fabularnej, głównie opowiadań czy fragmenty powieści, przypominam sobie, co mi napisał ksiądz Jerzy Popiełuszko i przechowuję w archiwum nie tylko pamięci, ale i w skarbnicy serca słowa, które brzmiały w ten sposób. Drogi panie Tadeuszu, ludzi uprawiających literaturę jest bardzo wielu w naszym kraju, ale ludzi, którzy mają szczęście towarzyszyć Janowi Pawłowi II w jego peregrynacjach apostolskich, jest tylko kilku. Proszę pana, żeby pan to miał zawsze na uwadze. Chcę się pochwalić, że w kazaniach, jakie wygłaszał ksiądz Jerzy, znajdowały się niejednokrotnie fragmenty z moich opowieści i moje oceny tych niezapomnianych przygód intelektu i serca, jakim były i są nadal, jak sądzę, peregrynacje Jana Pawła II dookoła globu i w głąb duszy ludzkiej. Chcę wobec tego kilka niedyskrecji popełnić związanych z tymi podróżami. Oczywiście nie w poszukiwaniu sensacji, ale w pewnym sensie pokazania papieża w innym zupełnie wymiarze, bardzo ludzkim, bardzo takim ciepłym. Gdybym się nie lękał tanich porównań, to powiedziałbym, że będę mówił o Ojcu Świętym w pantoflach. Wiemy, że za Spiżową Bramą, za Watykańskim Murem ludzie plotkami się brzydzą. Ale plotek, jak już to zauważył Karol Iżykowski, w ogóle na świecie nie ma. Istnieje tylko zaoczna psychoanaliza bliźnich. Otóż zdarzyło się, że do Ojca Świętego dotarła plotka, iż paru prałacików watykańskich z kurii rzymskiej uskarża się, a nawet jeden, który miał takie skłonności statystyczne, iż Ojciec Święty rzekomo 60% dnia przeznacza na sprawy polskie, a pozostałych 40% na sprawy Kościoła powszechnego. Ale on się tym nie zmartwił, tylko powiedział, wiecie, coś na rzeczy jest. Ale z drugiej strony, tak rzadko się zdarza, żeby Polak był papieżem. Dlaczego nie wykorzystać tej okazji? A zresztą mówi, dlaczego zawsze wszyscy się obawiają, że dojdzie do polonizacji Kościoła Świętego? Nie jest to taki najgorszy model i można by naprawdę także i innym kościołom w innych krajach europejskich ten Kościół polski, który jest lepszy niż opinia o nim w Szwajcarii, w Holandii, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, jako wzór ukazywać. I niewiele brakowało, żeby na ostatnim konklawę przeszedł arcybiskup Wiednia, kardynał Franz König. Jaka to plotka, mówi papież, że tutaj wszyscy mówią, że ja chcę wprowadzić barszczyk i że tutaj mają kujawiaczki czy góralskie jakieś w murowanej piwnicy śpiewać, to nieprawda. Gdyby ten Austriak został papieżem, to skasowaliby ten nasz stary historyczny chór chłopców i Wiener Sängerknabe by tam śpiewali, a poza tym Wiener Schnitzel by jadano, a na placu świętego Piotra rozbrzmiewałby walczyk wiedeński. Więc Ojciec Święty w prywatnych kontaktach lubi żarty i bardzo sobie ceni, jeżeli ktoś ma własny pogląd na sprawy tego świata i ma odwagę ten pogląd sformułować. Powiedział mi kiedyś, co bym za to dał, żeby tutaj był Leszek Kołakowski, żeby mi jęczał w lochach Watykanu. Miałbym przynajmniej się z tym pół marksistą, pół dominikaninem, mógłbym się z nim przynajmniej pokłócić. Nieszczęście mojego wysokiego urzędu polega na tym, że jeszcze nie otworzę usta, już wszyscy mówią si, si, santissime padre, a on jako intelektualista, człowiek, który sprawdza się, że tak powiem, dialektycznie, w wymianie poglądów, natrafiając na jakiś opór, szuka partnera do rozmowy. niektórzy mówią, że to jest papież konserwatysta. On na to powiada, są wartości ludzkie godne zachowania, w tym sensie jestem konserwatystą. Natomiast proszę mi powiedzieć, dlaczego ja rzekomo jestem wstecznikiem. Czy był drugi papież w dziejach papiestwa, który wiedział, ile zarabia robotnik Nowej Huty, ile zarabia pracownik w Monterey? Konkretnie biorąc w sprawach socjalnych, budzenia świadomości, wrażliwości społecznej, nigdy nie było takiego papieża, jeżeli miarą postępu jest stosunek człowieka do krzywdy społecznej. Ile razy jeździliśmy po świecie, było mi danym 30 razy, i siedzieć na tym krzesełeczku na fruwającej nawie Piotrowej i być świadkiem tych wielkich sukcesów. Ktoś mówi, że papież za wiele podróżuje. Uważam to za największy nonsens, jaki można sobie wymyślić. Dopiero jak się jeździ po świecie, to się widzi, jak straszliwa jest egzystencja ludzka. Dopiero wtedy dociera do naszej świadomości, że połowa świata choruje z przejedzenia, a druga połowa z głodu umiera. To wszystko się widzi. I Ojciec Święty mówi, więcej się nauczyłem w czasie tych podróży, aniżeli studiując wszystkie dokumenty czasu za przeszłego i współczesnego. I co by światu, proszę Państwa, przyszło z Ojca Świętego zabarykadowanego w renesansowej komnacie za górą papierków i przekładającego akta z jednej teczki do drugiej. Nigdy nie zapomnę ta pierwsza pełna euforii uskrzydleń podróż do Meksyku. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Milion ludzi, aż po horyzont, aż po te małe wulkaniczne górki i wszyscy już wiedzieli, że coś niezwykłego się stanie. Tysiące Indian na piechotę, niosąc chorych ponad głową na noszach. Te tysiące ludzi szły i szły, bo przepowiednia powiedziała, że dojdzie do trzęsienia ziemi. Tam wprawdzie ziemia się trzęsie dość często, ale 5,5 na sali Richtera upewniło w przekonaniu, że to jest właśnie spełnienie staroindiańskiej zapowiedzi, że przyleci ptak, białoskrzydły ptak, który z nieba spłynie na ziemię i zacznie się złoty wiek ludzkości. I kiedy podchodzi ten helikopter do lądowania, wszystko się zgadza. Biała postać, biała sukmana, słońce świeci, helikopter opada i proszę sobie wyobrazić, każdy z nas w życiu coś przeżył, jakąś niezwykłą scenę, ale póki życia nie zapomnę, co to jest za sprawa, kiedy milion ludzi naraz wybucha szlochem. Kiedy ten szloch wiruje w tej dolinie, odbija się, bo znamy prędkość głosu i wraca z powrotem. Wszyscy padają na kolana, po chwili podnoszą głowę, widzą przybysza, pielgrzyma dobrej nadziei i wtedy biegną kobiety z kalekimi dziećmi w przekonaniu, że Ojciec Święty przywróci słuch głuchym, przywróci mowę niemym, że dzieci kalekie uzdrowi. Biskupi tworzą kordon ochronny, papież nasz straszliwie zmęczony, na przemian blednie, czerwienieje. Kobiety podchodzą i mówią, uczyń cud. Biskup mówi, wija, że odpędza, wojsko odpędza, a kobiety z desperacji podbiegają, wręczają papieżowi te półślepe dzieci. I wtedy widziałam, jak papież rozpłakał się i powiedział do Staszka, do Dziwisza i mówi, Jezu, Jezu, nie jestem cudotwórcą. To są granice ludzkiej egzystencji. To była taka ecce homo sytuacja. Co to znaczy misja papieża? Ta siła charyzmatu, promieniotwórcza sprawia, że wystarczy, nieraz sam widziałem w trzecim świecie, w Bangladeszu i tak dalej, że ludzie po dotknięciu się szaty po prostu widać było, że się zmieniają nie do poznania. To jest ta wielka tajemnica, którą nawet sceptyk musi uznać za empirycznie doświadczalną prawdę, że ta granica między światem realnym a światem, który jest wytworem naszych tęsknot, naszych aspiracji, że ona jest niesłychanie przejrzysta. Ojciec Święty to jest jak gdyby parafraza sześciu postaci w poszukiwaniu autora, sześciu papieży w poszukiwaniu jednego Karola Wojtyły. Proszę Państwa, duszpasterz, filozof intelektualista, przywódca świata pracy, przywódca młodzieży, przywódca robotników, jednocześnie polityk, homo politicus, a poza tym taki nasz polski trochę pleban z tym błyskiem pewnego sprytu plebejskiego wokół, czyli składa się z wielu postaci, które w harmonijną stanowią całość. Rozmawia z profesorami uniwersytetu jak profesor uniwersytetu, z dziećmi jak przedszkolanka. Pamiętam taką sytuację, że byłem w Sydney na kongresie Towarzystwa imienia Pestalozziego i tam referowała jakaś pani tak zwany Wojtyla's Attitude. Jak trzeba rozmawiać z dziećmi? Z dziećmi trzeba rozmawiać oczko w oko, żeby dziecko nie musiało głowy zadzierać. I papież jak rozmawia z dziećmi, to w przyklęku z tymi bachorami. A pamiętam, że raz się tylko speszył, było to bodaj w Kolumbii, kiedy polskie dziecko wziął na ręce i staliśmy obok i ten berbeć powiedział: to ty jesteś tą Bozią? I wtedy nie wiedział, jak się zachować i bardzo się speszył. Umie rozmawiać przede wszystkim z koronowanymi, tak jakby całe życie nic innego nie robił, tylko był dyplomatą. W Białym Domu byłem świadkiem takiej sytuacji, że tam był wtedy prezydentem pan Carter, który przedstawił się też głowa kościoła, bo tam jest głową kościoła, nie wiem, czy anabaptystów, czy baptystów. W każdym razie chciał rozmawiać jako też przywódca świata religijnego, ale papież tylko pogratulował mu tego awansu i umiał cudownie z nim rozmawiać. A trzeba pamiętać, że ci możni tego świata, rutynowani, zimnokrwiści, fachowcy, z których by się cieszył w zaświatach i Talleyrand, i Metternich, i Machiavelli, nagle na widok Ojca Świętego zachowują się jak gromada uczniaków, którzy coś zbroili i teraz nauczyciel wezwał ich do tajemnicy. I w pewnej chwili, kiedy tam był Brzeziński, był Kissinger, było jeszcze dwóch, trzech reporterów i sekretarz papieża, papież powiedział: Mr. President, America has to be strong, very strong. Ten się przeraził, ten człowieczek, prawie że się wstąpił w praniu, zrobił się taki malutki i powiedział: jest, jest. I zauważył zaniepokojenie papież w oczach Cartera i powiedział: spiritually, of course. Żeby przypadkiem nie myślał, że go chce namówić na wybuch III wojny światowej. Poza tym zauważyłem, jak w Pałacu Elizejskim podchodzili ludzie, jest pewien typ polityka, który chętnie opala się w blasku papieskiej chwały. To solarium, zwłaszcza w okresie wyborczym, jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a pierwsi zawsze biegli przedstawiciele partii leninowskiej albo marksistowsko-leninowskiej, bo to jednak nie szkodziło nigdy, a raczej był to środek na pomnożenie ilości głosów. Ojciec Święty jest ambasadorem sprawy polskiej. Dokądkolwiek jeździliśmy, wszędzie przypominał, był jakby wielkim korepetytorem historii. Na San Domingo zrobił wykład wszystkim biskupom, dlaczego tam Polacy znaleźli się i na Haiti. Oni wszyscy to potem sobie notują i w ten sposób dowiadują się o istnieniu naszych spraw. No i jest oczywiście wielkim polskim patriotą. Byliśmy, proszę Państwa, na wysepce, która się nazywa Fernando Po, teraz jakoś kto zna geografię, która się zmienia z godziny na godzinę, jakąś inną nazwę ta wysepka ma, ale tam przypadło nam przelecieć 240 km samolocikiem. O dziwo, pilot miał sierp i młot i to była awionetka sowieckiej produkcji. Więc nastała taka cisza, trzech takich goryli umundurowanych, uorderowanych od jabłka Adama aż po pępek stanęło na baczność i poprosili papieża. Więc nastała kłopotliwa cisza, jeszcze był kardynał Macharski, przy tym pamiętam. No i w pewnym momencie ktoś mówi, o Jezu, tutaj jakieś, bo Polacy nawet z wyższych sfer mają teraz nową formułę na określanie narodowości sąsiada. Mówi, te ruskie tutaj są. Nie jest to piękna polszczyzna, ale wiadomo, o co chodzi. I w tym momencie jeden z tych oficerów Czerwonej Armii pada na kolana i mówi, Ojcze Święty, jakie my te ruskie, ja jestem z Grodna. Tatuś i babusia to są Polacy. Wobec tego Ojciec Święty daje jemu różaniec, przytula go do piersi, a tych dwóch pozostałych szympansów wszystkimi możliwymi językami świata mówi wir, nos, nix videre, nix verstehen, gut, gut, wir, gute kameraden, viva papa. Potem druga sytuacja, jesteśmy w Turcji. Ojciec Święty chciał koniecznie jako miłośnik poezji romantycznej pojechać do Adampola, bo przecież zna historię Adampola, zna historię Ludwiki Śniadeckiej, Sadyka Paszy, pana Adama. Wszystko to należy do jego duchowego jestestwa. Ale Turcy z różnych powodów nie chcieli go dopuścić do zwiedzenia tej starej osady, wobec czego wydelegowała osada polska starszego pana, który ubrał się w taki tużurek pamiętający czasy Lincolna, na taki jeden guziczek, a właściwie to było skrzyżowanie Sukmany Racławickiej i miał taki kaszkiecik i płowe wąsy, już wtedy była moda na wąsy takie piastowskie. No i zaczął ten dziadzio, modląc się, podchodzić do rezydencji Ojca Świętego i tam był długi czerwony chodnik. I on pod ten chodnik coś wsuwał od razu, bo to jest specjalność wszystkich ochraniaczy i służb bezpieczeństwa, że oni przebrani za ogrodników pielęgnują żywopłot. Więc oni z tego żywopłotu się wywikłali i chcieli mu ręce wykręcać, a papież, który widzi wszystko, słyszy wszystko i rozumie wszystko, krzyknął Staszek, naszego tam niszczą. Wobec tego do tych policjantów Dziwisz pobiegł i wydobyli tego dziadka. I papież mówi, coś ty tam nabroił, bracie. A to taki dziadzie trzęsący się mówi, Ojcze Święty, ja tu jest wilja jestem. Jak ja usłyszał, że Ojca Świętego nie chcą puścić te łobuzy do Najświętszej Matki Boskiej Ostrobramskiej i że nie będzie stąpał po naszej ukochanej ziemi wileńskiej, no to ja mam w domu ziemię. Jak u nas ktoś umiera, babcia umarła, to my mamy tę ziemię, wsypujemy zawsze do grobu. To ja ją tam sobie wsypnąłem, pomyślę sobie, no będzie chodził po ziemi wileńskiej. Więc papież lubi takie oczywiście przygody, wycałował go, no i ci Turcy nie rozumieli. Zresztą a propos Turków, to mało ludzi o tym wie, ale ja to mogę miejsce przysięgi złożyć to zeznanie. Lecimy nad morzem w stronę Turcji i tam na pokładzie papieskiego samolotu jest kabina i z tej kabiny Stolica Apostolska utrzymuje kontakt z całym światem. I w pewnej chwili na dalekopisie po włosku jest jakaś wiadomość i wszyscy próbują ukryć tę wiadomość przed papieżem. A papież mówi, oj, coś tam ukrywacie przede mnie, pokażcie, co tam było. Tam, proszę państwa, na dalekopisie była wiadomość, że terrorysta turecki Ali Ahmed Akşa uciekł z więzienia i napisał list otwarty na łamach trzech czołowych gazet z prośbą o przysyłanie pieniędzy, bo chce zastrzelić agenta Wall Street. I papież, proszę sobie wyobrazić, to jest półtora roku przed zamachem i zna nazwisko przyszłego zamachowcy i powtórzył dwa razy Ali Ahmed Akşa, Ali. No i później wypowiedział te znane słowa, że miłość jest silniejsza od strachu i od śmierci. I dopiero potem, po wielu miesiącach, ludzie sobie to wszystko przypomnieli. Można to nazwać dziwnym zbiegiem okoliczności. Ojca Świętego ambicją jest wejść do historii papiestwa jako papież trędowatych. dokądkolwiek się udaje, zawsze, proszę Państwa, pyta się, czy są trędowaci. Byliśmy wtedy w północnej Brazylii i to też doświadczy o tej anielskiej dobrotliwości, że mimo 40 stopni upał tropikalny, makabra, wtedy psują się wszystkie wentylatory, miał na sobie tę koszulkę ochronną, bo po zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych Amerykanie wyprodukowali nowy rodzaj koszulki ochronnej, kulochronnej. Mimo, że ona nie jest za ciężka, ale pot z niego spływa i jedzie tam w głąb do interioru. Przyjeżdżamy, ci trędowaci obandażowani, połamane nogi, krew z bandaża przecieka przez bandaże. Mówi, co się stało? Wszyscy nie chcą powiedzieć prawdy. Ale siostra zakonna, Polka ze Śląska, płacząc mówi, no tak było, że rząd wysłał spadochroniarzy i dali tym biedakom, każdy dostał mydła, dostał ręcznik, prześcieradło, ciepłe jedzenie dali, im ryżu ugotowali z mięsem. No i oni tacy byli szczęśliwi. I wieść o tym, że papież przyjdzie, doszła do wioski sąsiedniej o 50 mil, i tam ludność uzbrojona w kije napadła na osiedle trędowatych, zbiła ich na kwaśne jabłko, okradła i tak dalej. I wtedy też widziałem, papież załkał i powiedział, Boże, jaki straszny jest ten świat, Boże, jaki straszny jest ten świat, pomódlmy się. Za chwilę zjawił się miejscowy poeta, który przygotował na cześć Ojca Świętego 40-strofkowy poemat w narzeczu. Proszę sobie wyobrazić taką scenę, Ojciec Święty z trudem stoi, podpierany przez sekretarza, upał sakramencki i w tym momencie ten biedaczek zaczyna tam czytać. I nagle jakby cud, podrywa się wiatr i wyrywa mu trzy kartki. To było przed zamachem, więc Ojciec Święty, ale jak akrobatyczną zwinnością, podniósł mu te kartki, wręczył. A za plecami Ojca Świętego już miejscowy biskup wygrażał się temu poecie, pokazywał mu jakieś ptaszki. A papież mówi, proszę bardzo, żeby on kontynuował. I ten zamiast od tego miejsca, kiedy przerósł, od początku znowu 40... No i papież go jeszcze przeprosił, że nie wszystko zrozumiał, ale to jest właśnie, pokazuje ten stosunek. Poza tym, jeśli chodzi o żart, taki specyficzny żart Ojca Świętego, jesteśmy w Afryce i widzimy reprodukcję Ostatniej Wieczerzy. I to jest taki oleodruk w kaplicy. Oczywiście Pan Jezus jest czarnoskóry, wszyscy apostołowie są czarnoskórzy i tylko jeden jest biały, no oczywiście Judasz. I papież mówi, ale nam się dostało, co? Więc to tak on reaguje. Dobrze jest czasem należeć do tej ekipy, która towarzyszy Ojcu Świętemu i wtedy człowiek jest lepiej traktowany. Byłem w Irlandii i tam dyrektor hotelu mówi, proszę Państwa, mamy tutaj dziennikarza polskiego, rodaka Ojca Świętego, jesteśmy szczęśliwi. Orkiestra teraz na cześć naszego polskiego gościa zagra drugi hymn narodowy Polaków. Ja myślałem, że tu chodzi stola, a tu oczy czarne, oczy gucie. Aż nie warto było prostować, bo i tak by nie uwierzyli, prawda, że to... Ojciec Święty jest bardzo dobrotliwy, zwłaszcza mnie, bo ja nie mam jeszcze ciągle święceń kapłańskich i pewnie nie doczekam tego momentu, więc mnie wolno czasem zażartować. I zdarzyło się, ponieważ podobnie mamy przeżycia, bo jak on bardzo młody człowiek, to widział te bomby niemieckie, które leciały na Polskę, ja też widziałem. Więc jak lecieliśmy z Rzymu do Bonn, a raczej do Kolonii, na wysokości Alp, to zaczęły nam towarzyszyć dwa myśliwce nowej flotylii powietrznej Niemieckiej Republiki Federalnej, które mają znaki, które my pamiętamy, takie dwa czarne krzyże. Więc nikt tam z tego młodszego pokolenia, zwłaszcza zagraniczników, nie zrozumiał, o co chodzi. Papież tak przesłał mi takie spojrzenie. I z uwagi na to, że deszcz padał i te jakieś wspomnienia z dawnej przeszłości odżyły, no więc wypiłem, przyznaję się, mea culpa, dwa kieliszki koniaku za dużo. kompania honorowa w takich długich, ceratowych paltach, hełmy opadają na koniec nosa, więc wszystko nam się jakoś to przypomniało, więc ja od razu in medias res mówię, proszę, a byłem połączony przez satelity od razu tutaj z wszystkimi falami w Europie Środkowej i Wschodniej, mówię, proszę Państwa, kto z nas pamięta, jak Ojciec Święty całował ziemię rodzinną, całował tę ziemię ukochaną, jak ręce spracowanej matki, a jak teraz patrzę, jak całuję, to mam takie wrażenie, jakby całował ręce teściowej, powiedziała mi się. No myślę sobie, koniec, wyleją mnie pręgierz, smołą, pierzem, koniec wszystkiego. A papież, który wszystko widzi, wszystko słyszy, prawda? Jak wchodził, jak Niemcy mówią, Käse Glocke, to jest ten papa mobile, wszedł tam do tego oszklonego pojazdu, się odwrócił się i mówi, panie Tadziu, jedno niech pan pamięta, papież nie ma teściowej. Prawda absolutna, prawda. Niektórzy mówili, papież zawsze był wielkim ojcem chrzestnym Solidarności. I kiedy niedawno lecieliśmy, jakiś przemądrzały Francuz powiedział, czy to prawda, że Ojciec Święty już nie popiera Solidarności. Ja nigdy nie widziałem papieża zdjętego gniewem Bożym. Powiedział, kto to panu powiedział? Ja mam się zaprzeć Solidarności? Ja jestem wychowany na Żeromskim, proszę pana. Mówi do mnie, ten bałwan nie wie, kim jest Żeromski. Trzeba dochowywać właśnie wiary pozornie przegranej sprawie. Proszę mi takich pytań na drugi raz nie stawiać. Teraz jeszcze powiem o najweselszej przygodzie w czasie tych wyjazdów. Ktoś powiedział, że młodzież hiszpańska w Barcelonie przygotowała przedstawienie, żywy obraz z muzyką na cześć Ojca Świętego. Więc opowiem, jak to wyglądało. Przyszli 6-7-letni chłopcy, przeważnie w takich długich, nocnych, białych koszulach. I jeden z nich był ucharakteryzowany na Wałęsę. I taka mała dziewczynka na Danusię Wałęsową. I jeszcze takich znaleźli 7 małych dzieci. I oni tak wszyscy chodzili po arenie, orkiestra grała, Chopina i tak dalej. I w pewnej chwili wpadli inni chłopcy z karabinami maszynowymi. I to byli na kozaków zrobieni, z czerwonym. I pa, strzelali. I w pewnej chwili Wałęsa uderzył tutaj w ten woreczek z sorkiem pomidorowym i zalany krwią upadł. I pani Danusia upadła, i dzieci upadły i tak dalej. I nastała cisza. I nagle uderza dzwon taki Zygmunta, coś takiego. Pobudka wstać. I bracia do boju, nadszedł czas. Wałęsa zmartwychwstał, dzieciaki zmartwychwstały. Ogólne jeszcze Polska jest. Papież się kulał, o ile wolno tak powiedzieć, ze śmiechu. I mówi, musiałem przyjechać do Barcelony, żeby się nauczyć historii Polski. Więc wszystkie takie żarty wolno w jego towarzystwie opowiadać. I on nie widzi w tym nic zdrożnego. To jest rzeczywiście papież dla ludzi. I tutaj jeszcze powiem, że jak byliśmy w Niemczech, to taka scena, że kompania honorowa, prezydent republiki zaprosił nas na śniadanie, kompania honorowa i wiązanka pieśni legionowych, a orkiestra przypominająca najgorsze czasy, znowuż te hełmy, znowu długie płaszcze, znowu te kanciaste szczęki. No rzeczywiście dla mojego pokolenia to był dreszcz raczej nie metafizyczny. No i nagle jak wyszliśmy z tego, ta orkiestra jak nie zagra, jeszcze Polska nie zginęła. Papież złapał Dziwisza za rękę, złapał mnie. I tak szedł i mówił do siebie, nie zginęła, nie zginęła. I to Proszę sobie jako puentę to spamiętać. Polski papież, rocznik 1920, miał 19 lat, kiedy ziemia mu się usunęła spod nóg, a niebo runęło na głowę, doczekał tej satysfakcji, że go przywitano właśnie w Niemczech dźwiękami polskiego hymnu narodowego.